Również ja bardzo serdecznie chciałem przywitać Kościół Pana Jezusa, wszystkie osoby, które tutaj są, i cieszę się, że możemy być razem, że możemy razem wielbić Boga, modlić się do Niego, ogłaszać Jego chwałę, ale także koncentrować się na Bożym Słowie. Ono jest mocą Bożą, ono działa w nas, ono jest pokarmem duchowym, ono jest niezbędne do tego, abyśmy prowadzili zwycięskie życie. Wielu ludzi wierzących, nawróconych, czytających Boże Słowo, pragnie, chce i oczekuje życia Kościoła Dziejów Apostolskich. Gdy patrzymy na Kościół Dziejów Apostolskich, tak zwany pierwszy Kościół, to widzimy tam ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mocno uchwycili się Słowa, szli i zwiastowali to Słowo, byli posłuszni temu, co Jezus im powiedział, a Pan Bóg potwierdzał swoją obecność poprzez cuda i znaki. I tak jak powiedziałem, wielu z nas, myślę, że gdybym tutaj nas zapytał, kto chciałby żyć Kościołem Dziejów Apostolskich, to wielu, wielu z nas, zdecydowana większość z nas by powiedziała: tak, chcemy takiego życia. Ale często nie zauważamy, gdy czytamy to słowo, Dzieje Apostolskie, nie zauważamy powodów, dla których tak było. I uważne czytanie pozwala zobaczyć nam tajemnicę ich sukcesu. Tajemnicą ich sukcesu było uchwycenie się wiarą Słowa Bożego i obietnic, które Bóg w nim zawarł, oraz bliska społeczność z Duchem Świętym. I gdybyśmy dokładnie, wnikliwie studiowali, analizowali Dzieje Apostolskie, to byśmy doszli do takiego wniosku. Uchwycenie się wiarą Słowa i obietnic oraz bliska społeczność z Duchem Świętym. Rozpoczynając, chciałbym taką też ilustrację podać, samochodziarską. Różne są marki samochodowe, różne modele samochodów. Myślę, że jeszcze pamiętamy takie samochody jak Maluchy, Trabanty, Moskwicze, Wołgi, Zaporożce. Czasami gdzieś jeszcze po wioskach można je zobaczyć, a wcześniej, no to myślę, że już zdecydowana większość młodzieży to już w ogóle nie będzie wiedziała, o czym powiem, jak powiem o takim samochodzie jak Warszawa. Jak nie, jak tak? No pewnie. Warszawa była taka garbowana i była taka zwyczajna. Moi rodzice mieli taki samochód, zanim się urodziłem. To było dawno, dawno temu. Takiego garbusa mieli, jeździli im, tak mi opowiadali. Marek chyba jeszcze pamięta tego garbusa, bo chyba nawet pamiętam, że jakąś tam przygodę z nim miał. Tato zostawił kluczyki, a Marek chciał spróbować, jak on będzie kierowcą, jako kilkuletni chłopak coś tam zrobił, nie? Coś takiego było. I to te stare samochody. Ale aż przez przekrój wszystkich, które jeżdżą po naszych drogach, po bardzo drogie Mercedesy, BMW, Porsche, może nawet Maybachy, są takie samochody ponoć jedne z najdroższych, lub ostatnio dowiedziałem się, że Bugatti. Obojętnie, ale i bogaci ludzie. Dowiedziałem się, że marka Bugatti, jeden z modeli tej firmy, kosztuje ponad 2 miliony dolarów. Jeden egzemplarz samochodu. Niewiarygodne, ale aż tak, tak bogate. Ale chcę pokazać tutaj spektrum tych wszystkich samochodów. Różne samochody jeżdżą po naszych drogach. Różne, różniste. Sami mamy różne samochody. Ale aby te wszystkie samochody mogły jechać po naszych drogach, potrzebują jednej wspólnej rzeczy. Czego potrzebuje każdy samochód, od najtańszego i najstarszego do najnowszego i najdroższego? Paliwa. Paliwa. To jest jedna wspólna cecha, którą do każdego zbiornika, każdego samochodu trzeba dolać, wlać to paliwo, aby ten samochód mógł jechać. I jeśli nie będziemy dolewać, jeśli nie będziemy co jakiś czas tankować samochodów, to mogą być najwspanialsze, ale i tak nie pojadą. I my, ludzie wierzący, jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli Duch Święty przekonał ciebie o twoim grzechu, o zbawieniu, które jest tylko w Jezusie, potrzebujemy ciągłego paliwa, duchowych oktanów czy cetanów, jeżeli ktoś jeździ dieslem czy benzyną, benzynowcem, potrzebujemy mocy, paliwa, aby żyć zwycięskim życiem. Jeśli nie tankujemy, jeśli nie podchodzimy do zbiornika, do źródła, jakim jest Duch Święty, to prędzej czy później na naszej drodze za Jezusem staniemy i nie pojedziemy dalej, bo jest to niemożliwe. Tym paliwem jest Duch Święty i o Nim chcę dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli, to za tydzień zwiastować. Kim jest Jego funkcja i rola? Dlaczego? Dlatego, że jest On tak bardzo ważny w naszym życiu. My przez kilka dni, środę, czwartek, piątek, byliśmy rodziną na obozie misyjnym w Wiśle, gdzie kilkadziesiąt osób, ludzi, którzy zakładają kościoły, Bóg kładzie im to na serce i w małych miejscowościach, większych, w naszej w Polsce, w naszym kraju zwiastują słowo, zakładają społeczności, nowe społeczności. Byliśmy tam razem, aby modlić się z nimi, rozmawiać, dzielić Słowem Bożym. I jeden właśnie z mówców, który był, zainspirował mnie właśnie do tego tematu, bo mówił na temat namaszczenia, obecności, potrzeby i pełni Ducha Świętego. I gdy wglądnąłem siebie, to powiedziałem, ja tego potrzebuję i każdy z nas tego potrzebuje na co dzień. Bo jeśli nie będziemy regularnie dostarczać paliwa do naszego duchowego samochodu, prędzej czy później, kiedy paliwo się wykończy, staniemy i nie pojedziemy dalej. Nie dojedziemy do mety, nie osiągniemy celu. Dlatego chciałbym dzisiaj o kilku cechach Ducha Świętego powiedzieć i za tydzień o kilku następnych. Po pierwsze, Duch Święty to Duch mocy. To, co, od czego rozpoczęliśmy. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset mówi nam właśnie o tym. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Zaczyna się to od stwierdzenia ale. Dlaczego? Dlatego, że toczy się rozmowa, dialog Jezusa z uczniami, a w zasadzie uczniowie, gdy są z Jezusem, zapytali Go i powiedzieli, Panie, czy to już czas, że odbudujesz Królestwo Izraelowi? Oni ciągle mieli w swoich myślach, że Jezus jest Mesjaszem, który przyszedł wyzwolić ich spod panowania rzymskiego. Oni czuli się źle pod panowaniem rzymskim, oni czuli się okupowani, było im źle i dlatego ich myśli biegły do wyzwolenia spod okupacji rzymskiej. I myśleli, że Jezus przyszedł po to, aby tę wolność i to wyzwolenie im dać. I zapytali Go, mówiąc, Panie, czy to jest ten czas, że Ty odbudujesz Królestwo Izraelowi? Jezus mówi, nie wasza to rzecz, znać czasy, chwile, pory, mówiąc, to nie jest ważne dla was, ale, co jest dla was ważne, wy otrzymacie, weźmiecie moc Ducha Świętego, który na was zstąpi i będziecie moimi świadkami. Przyjmijcie Jego moc i bądźcie moimi świadkami tu i dalej, aż po krańce ziemi. Jezus przewartościowuje i pokazuje im, że mówi o budowaniu nowego, duchowego królestwa, Kościoła, który ma iść i zwiastować Ewangelię. Gdy wybierano nowego władcę, gdy umierał, czy był mordowany jakiś cesarz, król, władca, to gdy powoływano nowego, to często posyłano zwiastunów dobrej nowiny. I to jest to samo słowo, które my używamy, mówiąc o dobrej nowinie Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat. Posyłano zwiastunów dobrej wieści, którzy ogłaszali, nastał nowy król, nastał nowy władca, mamy nowego króla, mamy nowego władcę. Dlatego cieszmy się i radujmy się. I Jezus, mówiąc do swoich uczniów, mówi dokładnie to samo. Chce im pokazać, że dokonało się wspaniałe zwycięstwo krzyża, że okazał się Panem Panów i Królem Królów, okazał się zwycięzcą nad piekłem i śmiercią. Nastała era nowego królestwa, Królestwa Bożego, duchowego Królestwa Bożego. I Jezus mówi, i wy jesteście zwiastunami dobrej wieści, Zwycięstwo się dokonało. Ja jestem królem, ja jestem panem, ja jestem zwycięzcą, dlatego idźcie i bądźcie moimi świadkami. Ogłaszajcie, że ja żyję, że panuję, króluję, że pragnę zbawienia każdego człowieka. A więc oni potrzebowali ducha mocy. I Duch Święty jest duchem mocy. Duchem niezbędnym dla nas, abyśmy byli świadkami Jezusa. W liście do Koryntian, pierwszy list 4:20, jest tam napisane, że Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. I jest to w kontekście rozmów, które Paweł pisemnie prowadzi z pewną grupą ludzi w zborze. Moglibyśmy powiedzieć filozofów, takich mądrali, którzy dużo chcieli mądrzyć się, rozmawiać, a Paweł mówi, jak ja przyjdę do was, to zapoznam się nie z ich słowami, ale z mocą, jaką dysponują. Czy jest to moc Królestwa Bożego? I w tym kontekście on mówi, że Królestwo Boże nie zasadza się na filozofii, na czczym gadaniu, na pięknym gadaniu, a nie na słowie, lecz na mocy Bożej. I to jest prawda. I ta moc nie jest z nas. Tę moc otrzymaliśmy, gdy się na nowo narodziliśmy i tę moc otrzymujemy, gdy Duch Święty zstępuje na nas, jesteśmy świadkami Jezusa. To po pierwsze. Duch Święty to duch mocy. Po drugie, Duch Święty to duch czystości i prawości. Galacjan, 5 rozdział, 16-17 werset. Paweł mówi do ludzi wierzących. Mówię więc, 16-17 werset 5 rozdziału, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Paweł mówi, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażać żądzy cielesnej. To Duch Święty, Boża moc w nas, jest w nas także tą oczyszczającą siłą, tym duchowym detergentem. To Duch Święty rozpoczął w tobie dzieło uświęcenia. To Duch Święty chce je kontynuować, chce cię prowadzić w twoim życiu. Filipian 1:6 mówi nam, że mamy tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, a w nas dobre dzieło rozpoczął Duch Święty, gdy nas przekonał o grzechu, gdy spowodował, że zobaczyliśmy, że jesteśmy grzeszni, że zrozumieliśmy, że sami siebie zbawić nie możemy, przekonał nas, że tylko i wyłącznie poprzez przyjęcie ofiary Chrystusa, wyznanie swoich grzechów Jemu, możemy być zbawieni i mieć życie wieczne. On nas do tego przekonał, a jeśli tutaj dzisiaj jesteś i nie jesteś jeszcze osobą nawróconą, nowonarodzoną, to jest dla ciebie także ta dobra wieść, że Jezus chce, dlatego że cię kocha i oddał swoje życie za ciebie, abyś mógł przyjąć dzieło Jego krzyża, abyś mógł zrozumieć, że zbawiony jesteś z łaski do tego, aby cieszyć się błogosławieństwem Bożym. Ale to Duch Święty rozpoczyna to dzieło. To nie my sami z siebie inicjujemy to, ale to Duch Święty wlał przekonanie, wlał wiarę w nasze serca. I Paweł mówi, że ma pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, dzieło zbawienia, dzieło uświęcenia, proces uświęcania naszego życia, będzie to dzieło pełnił aż do dnia Chrystusa. Aż do przyjścia Chrystusa, aż do momentu, kiedy Chrystus czy przyjdzie po swój Kościół, czy my odejdziemy, a więc do samego końca naszego życia. Paweł mówi, Duch Święty chce ciebie prowadzić i chce być obecny w twoim życiu, chce być oczyszczającą siłą w twoim życiu, chce mieć udział w dziele uświęcenia, abyś upodabniał się ciągle, ale to ciągle do Jezusa. Naradzasz się na nowo jeden raz. Czasami jest to jedna decyzja, którą podejmujemy i nasze życie gruntownie ulega przemienieniu. Czasami jest to proces w życiu człowieka, ale dochodzimy do decyzji. Chcę żyć z Bogiem, zdaję sobie sprawę, że jestem grzesznikiem. Jedyną odpowiedzią dla mnie jest krzyż i ofiara Jezusa, dlatego modlimy się, prosimy o przebaczenie, wyznajemy nasze grzechy, przyjmujemy wiarą to przebaczenie, stajemy się dziećmi Bożymi. Ale potem w naszym życiu, gdy się stajemy noworodkami, to jest ten proces odradzania się ze starego życia do nowego życia. I niektóre rzeczy są bardzo ewidentne i widoczne. Wielu ludzi, którzy się na nowo naradza, a przeklinało. Bardzo często takim widocznym zjawiskiem tego, że się na nowo narodzili, jest to, że są wrażliwi już na to przekleństwo. Już im tak łatwo to nie idzie. Czasami jeszcze im się gdzieś tam wymknie, czasami w ogóle. Ale widzą tę różnicę. Inne takie widzialne rzeczy, które Duch Święty bardzo szybko w nas robi, ale to nie wszystkie. To nie są tylko te widoczne rzeczy. Jest wiele w nas do przemiany. Jest wiele w nas do obróbki, abyśmy prowadzili to nowe życie. Jest to ten proces uświęcenia, proces upodabniania się do Chrystusa, aby więcej Bożej natury, Jego charakteru, Jego prawości, Jego świętości było w nas. Duch Święty, o którym mówimy, ten drugi człon, mówi nam, że On jest święty i On zachęca, pobudza do świętości. On chce działać w naszym życiu oczyszczająco, abyśmy upodabniali się do Jezusa. Paweł w liście do Rzymian o tym mówi, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga kochają, którzy wedle Jego woli są powołani. To jest 28 werset 8 rozdziału, a 29 mówi, bo On chce, abyśmy wszyscy byli podobni do obrazu Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I to Duch Święty pracuje w nas. I to Duch Święty przemienia nas, rozbudza nas do tego, abyśmy w prawy, święty i Boży sposób żyli. Abyśmy to zawezwanie Piotrowe, zacytowane ze Starego Testamentu, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mogli realizować skutecznie w naszym życiu. Mogli być w tym procesie uświęcania swojego życia dla Niego. I to Duch Święty nam w tym pomaga. To po drugie, On jest duchem mocy i po drugie duchem czystości, duchem prawości. Po trzecie, Duch Święty to duch posiadania. 4:30 Efezjan mówi nam, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Paweł wzywa ludzi wierzących, aby nie zasmucali Bożego Ducha, bo zostali nim zapieczętowani na dzień odkupienia. Jeśli się na nowo narodziliśmy, jesteśmy dziećmi Bożymi, to zostaliśmy zapieczętowani. Tak jak list w kopercie, tak jak żywność w pudełku w lodówce, abyśmy mogli dotrzeć do celu, abyśmy mogli nie ulec zepsuciu. Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Duch Święty strzeże nas. Duch Święty chroni nas. Duch Święty ostrzega nas. Duch Święty prowadzi nas. On chce, byś żył w zwycięstwie, w Bożych błogosławieństwach i dobrodziejstwach. Dlatego jest i chce być obecny w Twoim życiu. Dlaczego też? Dlatego, że jesteś cenny, wartościowy, jesteś Bożą własnością. Stałeś się własnością Jezusa, częścią Kościoła, którego On buduje, którego On jest budowniczym. Dlatego Duch Święty chce być obecny w Twoim życiu, bo On ma zadanie do spełnienia, aby każdego z nas upodabniać na podobieństwo Chrystusa, aby potwierdzać, że jesteśmy Bożą własnością, aby ustrzec nas przed zepsuciem i abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. O własnych siłach, we własnej mądrości, własnymi zdolnościami nie jesteśmy w stanie. Ale dzięki mocy i działaniu Ducha Świętego, Jego pieczęci nad naszym życiem, jesteśmy Bożą własnością, jesteśmy w stanie. Gdy Go odsuwasz na bok, gdy nie słuchasz Jego rady, gdy odrzucasz to, co Słowo mówi i zaczynasz żyć wedle swojego życia, swoich planów, gdy zaczynasz żyć tym, co jest niezgodne z Jego wolą i Jego planami co do Twojego życia, wtedy Paweł mówi, Duch Święty jest zasmucany. I mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Poddajcie się Jemu. Dajcie się poprowadzić Jemu. Niech On mówi do was. Niech przemawia przez Słowo. Niech mówi do was, do waszego wnętrza. Daje przekonanie, abyście codziennie, potwierdzając to, że jesteście Jego własnością, wypełniali wolę Bożą. Duch Święty to duch posiadania. On nas wziął na własność i Jego jesteśmy. Duch Święty również to duch obecności. Ewangelia Jana 16:7. Jezus idzie z uczniami, rozmawia, przygotowuje ich na swoje odejście i w 16 rozdziale, w 7 wersecie padają takie dziwne słowa. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Niesamowite stwierdzenie dla nich. Uczniowie chodzą z Jezusem 3 lata. Widzą go w działaniu, widzą cuda, widzą znaki, widzą uzdrowienia, niesamowite rzeczy. Są pod wrażeniem. I na pewno w ich sercach jest to przeświadczenie, niech tak będzie na zawsze i jak najdłużej. Jezus jest z nami, jest rewelacyjnie, jest super, jest to wspaniałe. A Jezus mówi do nich, dla was lepiej, żebym ja odszedł. Dla was lepiej, żebym ja odszedł. Choć wspaniałe rzeczy doświadczamy razem, choć widzicie Boga w działaniu, choć widzicie, w jak cudowny sposób Bóg objawia się, to lepiej dla was, żebym ja odszedł. Dlaczego? Dlatego, że Jezus obiecuje, że jeśli On odejdzie, to pośle Ducha Świętego. I to ten Duch Święty, gdy zstępuje na nich, i o tym czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, powoduje, że oni idą, głoszą, mają z Nim społeczność i w ogóle nie żałują. I w ogóle nie żałują, że nie ma Jezusa. Ja zauważyłem, że żałowali do momentu, kiedy nie zstąpił Duch Święty. Kiedy Piotr był bliski rezygnacji, kiedy mówił, lepiej wrócę, będę łowił ryby. Inni mówią, dobra, my idziemy z Tobą. Nie ma sensu. My myśleliśmy, że takie wielkie rzeczy, a tu Jezusa nie ma, to już trzeci dzień, jak Go nie ma. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy przychodzi Duch Święty, występuje, już nigdy nie wspominają w taki sposób, ale odważnie idą, mówią o Jezusie, są napełnieni mocą Bożą, są świadkami Jezusa, głoszą o Nim i nie żałują, bo wiedzą, że to, co im Jezus dał, to prawda. To zaspokaja ich wewnętrzne potrzeby, to im daje siłę, to ich prowadzi i żyją w zwycięstwie i w błogosławieństwie i cieszą się, wspominając to, że Jezus był między nimi. Cieszą się, wspominając, że krzyż Jezusa utorował im drogę do zwycięstwa i do zbawienia. Cechy Jego i Jego działania, Ducha Świętego, są widoczne w nich. Zaczynają tworzyć świątynię Bożą. Już nie tą jedną, do której wszyscy się udawali w Jerozolimie, ale Paweł mówi, 1 Koryntian 3,16, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Każdy z nich stał się świątynią Bożą. Świątynią Bożej obecności. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty stąpił na nich. Dlatego, że Duch Święty jest w nich. Dlatego w tej świątyni Boża obecność powoduje Bożą przemianę, Boże działanie, Bożą aktywność. Więc Duch Święty to Duch Bożej obecności. I po piąte, Duch Święty to także Duch proroctwa. Gdy Duch Święty stąpił na nich, gdy Piotr wstaje, dlatego że zbiegowisko ludzi nastąpiło z powodu szumu, zadymy, wiatru, ich wdzięczności, różnych języków, w których zaczęli się modlić, wielu ludzi przyszło zobaczyć, co się stało. Nie byli pewni, co się stało. I wtedy wstaje Piotr, pełen Ducha Świętego, i zaczyna cytować, rozumiejąc, co się stało, Księgę Joela, 2 rozdział, końcówkę i początek 3 rozdziału Księgi Joela. I mówi, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. 2 rozdział, 16 werset i poniżej. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Piotr automatycznie otrzymał zrozumienie wypełnienia się proroctwa Joela, że to jest ten czas, era Kościoła. Jezusa nie ma, ale stąpił Duch Święty, budowniczy Kościoła, który chce dalej Kościół prowadzić, aby Kościół był zwycięskim Kościołem. I mówi o ponadnaturalnych rzeczach. Mówi o prorokowaniu, o widzeniach, snach, o wylaniu Ducha Świętego. I proroctwo to nie tylko podzielenie się słowem, odebranie słowa od Pana, czy widzeniem, czy snem. To są dobre rzeczy i to o to powinniśmy zabiegać. Boże Słowo mówi, abyśmy dążyli i pragnęli darów duchowych, byli otwarci na dary duchowe, ale To proroctwo, o którym tutaj Joel prorokował, a Piotr cytuje, także mówi nam o tym, że to jest zdolność widzenia rzeczywistości tak, jak Pan Bóg ją widzi. To proroctwo, to zdolność widzenia rzeczywistości tak, jak Pan Bóg ją widzi. To wrażliwość na Ducha Świętego. To przyjęcie objawienia, świeżego objawienia co do słowa, które zostało zawarte w Piśmie Świętym. To posłuszeństwo Duchowi Świętemu. To doświadczanie cudownych zdarzeń w swoim życiu wynikające z posłuszeństwa, otwartości, objawienia słowa, które Bóg w naszym życiu objawia. Dobrym przykładem może być Maria, Matka Jezusa. Młoda dziewczyna, kilkunastoletnia dziewczyna. Przychodzi anioł i z nią rozmawia i mówi, że będzie miała syna, że on będzie zbawicielem świata. I ona jako ta kilkunastoletnia dziewczyna zadaje mądre pytanie. Jak to się stanie, ponieważ nie mam jeszcze męża, nie byłam z żadnym mężczyzną, nie mogę zajść w ciążę. Jak to się stanie? I wtedy anioł jej mówi, to będzie działanie, suwerenne działanie Ducha Świętego, który zstąpi i zacieni cię. I z Niego będziesz brzemienna. I zobaczcie, co zrobiła Maria. Nie filozofowała, nie rozwijała tego na drobne, jak to możliwe, czy to możliwe, tylko powiedziała, niech się stanie zgodnie z Twoim słowem. Ona uwierzyła, ona zgodziła się z Bogiem. Jeśli to jest Boża wola, jeśli Pan Bóg tak to obrał sobie, niech tak będzie. I w cudowny sposób doświadczyła wypełnienia się słowa anioła. A więc duch proroctwa, który daje nam Duch Święty, to jest zdolność widzenia rzeczywistości tak, jak Pan Bóg ją widzi. To zabieganie o dary duchowe, to wrażliwość na Ducha Świętego, posłuszeństwo temu, co nam objawia i do czego nas zachęca. Dlatego dzisiaj o tych pięciu rzeczach chciałem powiedzieć odnośnie Ducha Świętego jako niezbędnego paliwa w naszym życiu. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego, Kościele Jezusa, bracia i siostry w Chrystusie. Bez Ducha Świętego nic uczynić nie możemy. Potrzebujemy tego paliwa, duchowego paliwa, osobiście, aby proces obróbki, którą Duch Święty rozpoczął w nas, mógł kontynuować, i w służbie, aby efektywnie służyć Jezusowi, potrzebujemy paliwa Ducha Świętego, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, potrzebujemy Jego obecności. Bez Ducha Świętego nie mamy szans osiągnąć to, co Pan Bóg nam dał. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożej woli w życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym, w życiu Kościoła. Bez Ducha Świętego, Jego paliwa, nie mamy szans. Duch Święty to duch mocy, duch prawości i czystości, duch posiadania nas na własność, duch Bożej obecności w naszym życiu i duch prorockiego działania w naszym życiu. I to jest Duch Święty, który jest gotowy i chce w naszym życiu być obecnym i działać. On rozpoczął w wielu z nas dobre dzieło i On chce je kontynuować aż do końca. Jeśli w Twoim życiu jeszcze tego nie rozpoczął, jeśli się na nowo nie narodziłeś, możesz dzisiaj w modlitwie powiedzieć: Jezu, potrzebuję Ciebie. Duchu Święty, pomóż mi. Rozbudź moje serce, jeśli w nim nie ma wiary i nie ma przekonania, że dobra nowina jest prawdą. A Duch Święty przyjdzie do Twojego serca. Potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Jak samochód paliwa, bez którego nie pojedzie, tak my, Kościół, ludzie wierzący, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, Jego paliwa do tego, aby żyć w zwycięstwie i służyć efektywnie i budować Królestwo Boże. Amen.